Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Ona jest przewodnikiem turystycznym po najwyższych górach świata. Właśnie wróciła z Himalajów i rozpoczęła akcję Oddech dla Nepalu. Dziś Kawałek świata, Magda Jańczyk. Włodzimierz Raszkiewicz, witam i zapraszam. Magda Jończyk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi, koniecznie musisz zjeść sałatkę i stawia na stół sałatkę. I coś jeszcze. Bo w Nepalu podobno wszyscy wszystkim częstują. Są tak bardzo otwarci.
To prawda, a szczególnie w rejonach wysokogórskich, bo nie wiadomo skąd wędrowiec przyszedł. I pierwsze pytanie, jakie jest w rodzinie szerpańskiej, to czy jadłeś?
A ja powiedziałem, Magda, ja tu przyszedłem z tobą porozmawiać.
No ale potem długa droga ciebie czeka,
no
nie
dobrze,
możesz taki
dziękuję,
głodny.
Dziękuję bardzo.
Wracać ode mnie.
Przepyszna sałatka śródziemnomorska, proszę Państwa, grecka.
Na zdrowie.
Magda Jańczyk wróciłaś właśnie z Nepalu, tak? Z Katmandu.
Zgadza się.
Jesteś górskim himalajskim przewodnikiem?
Jestem przewodnikiem, tak zwanym tour guide'em po Himalajach, w Himalajach, w wysokich górach, bo również w Karakorum.
To krótka, szybka historia. Jak to się stało, że ty stałaś się tym przewodnikiem?
Pojechałam pewnego dnia do Nepalu, realizując moje marzenie o tym, żeby zobaczyć najwyższe góry świata.
I zakochałaś się w tych górach podobno.
Zakochałam się...
Nieprzytomnie.
Zakochałam się w ogóle w Nepalu, a przede wszystkim w ludziach. Jestem o tym przekonana, że większość...
Dają dobrze jeść, rozumiem.
Tak, ale większość...
A poza tym? trochę przerywam, przepraszam.
Jadąc do Nepalu chciałam zobaczyć najwyższe góry na świecie. Przede wszystkim je zobaczyć. Nie miałam żadnych planów ambitnych. Chciałam spojrzeć na ośmiotysięczniki. Jestem przekonana o tym, że większość ludzi, którzy tam jadą i chcą powędrować w Himalajach, wracają z takim ciepłym wspomnieniem przede wszystkim ich mieszkańców. I było tak samo ze mną. Potem jeszcze sporo podróżowałam po Azji, ale tak się ułożył los, że jednak wróciłam w Himalaje indyjskie i do Nepalu, a ponieważ bardzo mnie tam ciągnęło i chciałam jak najwięcej czasu tam spędzić, to znalazłam sposób, jak to zrobić. Więc rzeczywiście zabieram tam ludzi, oprowadzam tam ludzi, którzy chcą zobaczyć, tak jak ja kiedyś, po raz pierwszy te najwyższe góry na świecie. I tak się stałam przewodnikiem po himalajskich ścieżkach.
A dla mnie to ostatnia twoja eskapada oznacza jeden z takich pierwszych dalekich turystycznych wyjazdów post-covidowych.
Tak, i bardzo długo czekałam na ten wyjazd. W Nepalu nie było mnie półtora roku, a zazwyczaj spędzam tam prawie pół roku co roku, jeśli można tak powiedzieć. I ta cała przerwa no źle mi zrobiła, powiem tak. Bardzo czekałam na wyjazd, wyjazdy odkładałam i wiosenny, i letni, i potem jesienny, który to miał się odbyć. Miałam olbrzymią nadzieję na to, aż w końcu zdeterminowana postanowiłam, że pojadę wiosną. Też Nepal na to pozwolił, otwierając szlaki, ale też pozwalając turystom przyjechać do Nepalu i nie było tak długiej kwarantanny. No odważyłam się i odważyli się też moi towarzysze na to, żeby pojechać w Himalaje.
I poprowadziłaś tam małą grupkę.
Tak, miałam tam dwie grupy, dwie trasy i ogrom doświadczenia podróżowania covidowego, bo to jest zupełnie co innego niż historie, których doświadczaliśmy wcześniej, ale również dostaliśmy trochę w kość, bo i pogoda była wymagająca.
Ale tam się jeździ właśnie wiosną, gdy nie ma monsunów.
Dokładnie, do Nepalu jeździ się wiosną i jesienią.
Tak.
To jest najlepszy czas, żeby wędrować w tych niższych rejonach Himalajów. Tutaj bym musiała powiedzieć trochę o całym Nepalu, niższe i wyższe, bo bardziej na północ, czy bardziej na zachód to są suche tereny, zupełnie tybetańskie, czyli Dolpo i Mustang. I tam akurat w porze monsunu najlepiej jest pojechać. Ale te popularne trasy wokół ośmiotysięczników albo prowadzące do ich baz, jak na przykład Annapurna, Mount Everest, to jest czas właśnie wiosna i jesień. Najlepszy. Ale w tym roku, jak zresztą wiele innych spraw i okoliczności, pogoda nie była sprzyjająca.
To znaczy?
Że wiosna w Himalajach, którą tak reklamowałam i którą tak kusiłam moich towarzyszy podróży, przywitała nas deszczem.
Śniegiem podobno.
Śniegiem, potem gradem wielkości grochu, burzą, I w końcu w najwyższych rejonach, w takiej miejscowości Kare, położonej na blisko 5000 metrów, zasypało nas śniegiem. Przez 2 dni padało bez przerwy i napadało około 70 cm śniegu.
A tam są stopnie zagrożenia lawinowego?
No aż w takie rejony się nie zapędzaliśmy, nie szliśmy w taką stromiznę. Tyle tylko, że jest rzucanie kości o to, kto wyjdzie pierwszy i będzie tą ścieżkę udeptywał. I tak samo się dzieje w przypadku podejścia na góry, wzniesienia, bo wiadomo, że to najcięższa praca iść.
Ktoś pierwszy idzie, tak, i wyznacza szlak.
Dokładnie.
No i ta podróż stała się dla ciebie z jednej strony oddechem. Nareszcie można pojechać.
Nareszcie można wrócić.
Teraz już nie zrozumiałem, wrócić do Polski, czy wrócić w te Himalaje?
Wrócić w Himalaje, wrócić do miejsca, gdzie czuję się szczęśliwa, gdzie mam więcej energii, gdzie mam więcej czasu, chociaż czas wszędzie płynie podobnie. Do miejsca, gdzie czuję się blisko siebie. I dlatego nazywam to miejsce moim drugim domem, bo po prostu jestem tam blisko siebie. Wiesz, są takie miejsca, w których czujesz się wygodnie, w których się czujesz tak przytulnie, w których sam siebie jesteś w stanie przytulić i z takim uśmiechem, serdecznością na siebie spojrzeć, które dają ci taką czystość umysłu i masz wrażenie, że jesteś niesamowicie błyskotliwy, genialny, mądry i łączysz się ze wszechświatem.
Wiesz, ale taka podróż to różnego rodzaju, przyznajmy, niewygody, tak? No, traperska wyprawa w góry, z zimnem czasami w chatach.
To się zgadza. I
z zimną wodą, brakiem prysznica.
Tak, można wymieniać z prostym łóżkiem, toaletą, kucaną.
Różnego rodzaju kobiece, czasami tak się mówi, to są kobiece potrzeby w czasie podróży. A wiesz, z mężczyznami to tak jest, że on się tak nie do końca musi myć. Zawsze jest ten problem, myć się czy wietrzyć. A dla ciebie to niewygody nie są przeszkodą.
Nie są, bo ja ich nie widzę. Dlatego, że zawsze to, na czym się skupiamy, rośnie. A ja po prostu nie zauważam tych spraw, bo jest tyle piękna i tyle innych wrażeń i przeżyć, że po prostu żyje się z tym.
I tym razem wróciłaś z gór z jednej strony spełniona, a z drugiej strony bardzo zaniepokojona podobno.
Jak widzę, że sytuacja w kraju tak dalekim jak Nepal, też tak niewielkim i niewiele znaczącym w świecie, może być diametralnie inna od tego, co się dzieje w Europie, od tego, co się dzieje w Polsce, gdzie teraz mamy lato już prawie i gdzie mamy, no możemy odetchnąć z ulgą, bo pewnie pandemia się już skończyła. Tego nie wiemy, ja tego nie mówię, ale takie odniosłam wrażenie, jak tutaj wylądowałam kilka dni temu. To opowiem, jak wyglądało w Katmandu. Ja tak naprawdę nie...
Wszyscy myślimy o lecie, tak, przygotowujemy
oczywiście
się na wielkie, ogromne wakacje.
I to jest zupełnie zrozumiałe, bo gdybym ja
Może
została...
jeszcze polskie, ale jednak wakacje.
No, ale sporo ludzi, z tego co wiem, wyrusza w Europę, więc jest duże zainteresowanie jakimiś dalszymi podróżami, jakimikolwiek podróżami.
A w Katmandu?
A w Katmandu jest tak, że miasto, z którego ja przyjechałam, Katmandu, które ja opuściłam, to jest oficjalnie 3-milionowe miasto, ale mówi się o tym, że znacznie więcej tam jest mieszkańców. Jest totalnie puste, ulice są puste, bo wprowadzono lockdown. I lockdown wprowadzono pod koniec kwietnia, bodajże 28 kwietnia, czyli on już trochę trwa. Zamknięto tak naprawdę wszystko, nie tylko restauracje, ale też wszystkie sklepy. Mało tego, nawet zamknięto sklepy spożywcze, zostawiając tylko małe kramiki, gdzie można kupić mleko, można kupić warzywa, mięso. I te zakupy można wykonywać tylko do 9 godziny rano. Potem ma być wszystko zamknięte, szkoły są pozamykane, tylko prywatne szkoły mają zajęcie online, wszystkie rządowe szkoły są zamknięte, ludzie nie chodzą do pracy, nie można się poruszać po ulicach, chodzą policjanci z pałkami, a na większych skrzyżowaniach stoją też policjanci, są kontrole i można się poruszać tylko i wyłącznie do szpitala albo tylko i wyłącznie ze specjalnym pozwoleniem.
Ale opowiadasz teraz o jakimś nierealnym zupełnie świecie.
Wygląda to trochę jak świat
jakiś
w czasie wojny.
Futurystyczny film opowiadasz.
Nie, tak po prostu jest i ludzie chodzą w maseczkach i nikt tych maseczek nie zdejmuje. Mi wlepiono mandat, mi i mojemu koledze, z którym wybierałam się po owoce rano, o godzinie 8, czyli legalnie wyjechaliśmy nieopodal. No ale zakłada się, że jazda na skuterze jest niewskazana, jest zakazana, albowiem robimy zakupy w najbliższym sklepie. A jak już ktoś siedzi na skuterze, to znaczy, że jedzie gdzieś daleko, więc dostaliśmy mandat. Trudno jest chyba wyobrazić sobie tutaj w Polsce, że ja, żebym mogła odebrać mój bagaż z hotelu, w którym zostawiłam, bo w Katmandu zatrzymałam się u moich przyjaciół, nie mieszkałam w hotelu. Razem z Jiku Sherpą przylecieliśmy do Katmandu z Namche Bazar i zatrzymałam się z jego rodziną, to musiałam pytać moich przyjaciół, czy ktoś zna znajomego taksówkarza, który ma pozwolenie. Okazało się, że nie, że nikt nie zna, ale zabrałam się z bratem mojego serdecznego kolegi, który jest pilotem i ma po prostu przepustkę, bo musi pracować, więc on mnie zabrał do turystycznej dzielnicy, w której i odebrałam.
No wiesz, powiedziałaś na początku, że proszę bardzo, można wjechać, a to jest trochę jak wjazd do więzienia.
Sytuacja była zupełnie inna na początku kwietnia, kiedy tam wylądowaliśmy. Nepal był otwarty, były wszystkie sklepy otwarte, Tamil, czyli ta dzielnica turystyczna, tętniła życiem. Może nie tak jak kiedyś, było o połowę mniej albo jeszcze mniej turystów, ale jednak ci turyści spacerowali w maseczkach, sklepy były otwarte, można było pójść do restauracji, spokojniej, ciszej. Ale ten świat był otwarty, bez problemu można było wyjechać albo wylecieć na trekking. Natomiast w momencie, kiedy my już kończyliśmy trekking, schodziliśmy z gór, doszła do nas wiadomość, że właśnie niebawem zostanie wprowadzony lockdown i miasto zostanie zamknięte. I rzeczywiście tak to wyglądało, że nie można było się wydostać poza hotel. Restauracje były niedostępne, można było tylko zamawiać w hotelowej restauracji. I wszystkie sklepy jeszcze wtedy były troszkę dłuższe i otwarte, ale tylko spożywcze. Więc wróciliśmy z gór do świata zamkniętego. Zupełnie inaczej było w górach, bo w górach ludzie chodzili bez maseczek i można było odetchnąć świeżym powietrzem i zapomnieć w ogóle o tej sytuacji ogólnoświatowej.
Ale to wszystko nic, podobno stamtąd nie można było wylecieć.
No tak, więc Nepal się otworzył i zapraszał z otwartymi rękoma turystów, a potem zamknął im lotnisko. To był kolejny krok po lockdownie, tym najsurowszym na świecie. Lotnisko zostało zamknięte, lot odwołany i przez blisko tydzień, 10 dni nie wiadomo było, czy można wylecieć, czy nie można i na jakich zasadach. W związku z tym większość ludzi, którzy planowali wyjazd, byli zamknięci dosłownie w hotelach. Rząd też powiedział, że Nepalczycy są silnym narodem i dadzą sobie radę z wirusem i wystarczy nosić maseczki. Więc to była jedyna pomoc dla mieszkańców Nepalu, jaką rząd zadeklarował.
Bo tam jest podobno bardzo kiepska sytuacja w służbie zdrowia.
Sytuacja jest wręcz okropna, bo tak naprawdę miejsca, gdzie jest jakakolwiek pomoc medyczna na poziomie, to jest Katmandu, czyli stolica. Być może w Pokharze, drugim takim większym mieście, też jest w miarę w porządku. Ale poza tym ten kraj nawet, można powiedzieć, że nie ma szpitali. Rejon Kumbu, do którego ja wracam, czyli okolicy Mount Everestu, miał to szczęście, że właśnie znajduje się w takim miejscu na świecie, że jest najwyższa góra. I Edmund Hillary bardzo pomógł Sherpom i Nepalczykom mieszkającym tam. I zainicjował budowę szpitali, więc tam jest jeden szpital w regionie, na przykład nie ma rentgenu w tym szpitalu. Dosyć dziwne i zaskakujące to w kraju, gdzie przecież są ekspedycje na ośmiotysięczniki, gdzie korzysta się ze wsparcia tlenu, mówi się o tym, że ktoś się wspinał z butlą z tlenem na ośmiotysięcznik, to brakuje po prostu tlenu w szpitalach. Coś, co ratuje życie w przypadku zachorowania, w przypadku zarażenia się wirusem. I to jest duży, duży problem. W związku z tym...
Twoja akcja?
W związku z tym moja akcja, która wzięła się tak naprawdę z takiego wkurzenia na to, co tam się dzieje. Bo ja nie jestem osobą, która pierwsza leci, żeby dać komuś pieniądze. Raczej jestem wstrzemięźliwa. I uważałabym, że to właśnie rząd powinien zadbać o swoich obywateli. On powinien pomóc mieszkańcom tego kraju, ale widząc, co tam się dzieje, jakie są ruchy, jakie one są nielogiczne i bezsensowne, a jednak z taką dużą miłością i z taką czułością do ludzi, od których spotkało mnie dużo ciepła i którzy sprawiają też, że ja jestem tam szczęśliwa tak naprawdę. Postanowiliśmy ze znajomymi, którzy mieszkają w Nepalu i którzy mieszkają w Polsce, ale są związani z tym krajem bardzo mocno, zorganizować zbiórkę. Zbiórkę na system do generowania tlenu medycznego, to tak się ładnie nazywa. Chodzi o to, żeby to była taka stacja, która produkuje tlen. Mamy ambitny cel, ale liczymy na to, że zaangażuje się do tego cała Polska, bo przecież tych Polaków jeżdżących w Himalaje, realizujących swoje marzenie, tak jak ja niegdyś o zobaczeniu tych najwyższych gór, czy też swoje cele i marzenia wspinaczkowe, jest przecież spora grupa. I to, czego jest za mało, czego brakuje, to jest tlen i czego Nepal potrzebuje, to jest po prostu oddech. Nepalczycy potrzebują oddechu. Oddechu dosłownie i w przynośni.
Tak się nazywa akcja? Oddech dla Nepalu?
Dokładnie. Akcja się nazywa Oddech dla Nepalu. Ta świadomość, że ta stacja, to urządzenie może uratować ludziom życie, no daje nam szansę na to, że i takie przekonanie o tym, że robimy coś dobrego. Jak wędrowałam w Himalajach, widziałam dziewczynę, która w spazmach, krzycząc, piszcząc, rzuca się na ziemię, bo nie może wziąć oddechu, nabrać powietrza i zaciska jej się z nerwów jeszcze dodatkowo wszystko. To jest taki moment, w którym jestem przekonana, że każdy oddałby wszystkie swoje oszczędności, najcenniejsze rzeczy, jakie ma, żeby tylko móc swobodnie oddychać. Naszym celem jest 350 tysięcy. Tyle kosztuje stacja, która jest w stanie obsłużyć, można tak powiedzieć, kilkunastu, kilkudziesięciu do setki pacjentów dziennie.
To gdzie szukać oddechu dla Nepalu? Bo w internecie, tak?
Zapraszam na stronę, tam są wszelkie informacje. Oddech dla Nepalu.
Takie hasło wystarczy.
Org.pl. Tak, oraz zachęcam bardzo do wpłat. Nawet dycha na oddech. Jest nas przecież no, wiele. Dycha Rzuć na dychę na oddech. Mm-hmm. Na zrzutce również pod hasłem Oddech dla Nepalu.
Dziękuję bardzo. Oddech dla Nepalu i Magda Jończyk. Ty niedługo znowu lecisz w najwyższe góry świata, ale to będzie Pakistan, tak?
Taką mam nadzieję.
Trzymam kciuki. Do miłego.
Do miłego.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.